z taką świadomością, że to jest no, najważniejsze słowo, jakie powinno tutaj wybrzmieć, że Słowo Boże ma moc. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Amen. I dzisiaj ciąg dalszy tego uzbrojenia, czyli obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Święty Paweł, pisząc prawdopodobnie ten fragment, no miał na myśli, tak można przypuszczać, takiego legionistę armii rzymskiej. Te kolejne elementy uzbrojenia, jakby to jest uzbrojenie właśnie takiego wojownika. I te buty, które teraz Paweł wymienia jako jeden z elementów uzbrojenia, były bardzo ważne. To był bardzo istotny element tego uzbrojenia. Od tego zależało, czy ten wojownik się nie zachwieje, nie pośliźnie. Nam na pierwszy rzut oka może się już wydawać, że tarcza, miecz, hełm, tak, ale buty, że nie jest to coś ważnego w uzbrojeniu, a jednak tak. Obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Czyli zanim jakby tak zajmiemy się tymi butami, to jakieś takie zaproszenie do tego, żebyśmy się razem zastanowili, jakoś sercem przyjęli, czym jest dobra nowina. Co się kryje pod tym określeniem? I zobaczcie, pierwsze słowa, jakie Chrystus wypowiedział do apostołów po zmartwychwstaniu, brzmiały: pokój wam. To jest właśnie dobra nowina o pokoju. I to spotkanie Jezusa z apostołami bardzo dobrze oddaje to, czym jest dobra nowina o pokoju. Musimy pamiętać, w jakim stanie byli wtedy apostołowie. Co oni przeżywali? Pismo Święte mówi, że tam, gdzie przebywali, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. W ich sercu była rozpacz, poczucie winy. Mieli świadomość, że stchórzyli, że tego, którego kochali, za którym chodzili przez 3 lata, zostawili w momencie najbardziej trudnym, wtedy, kiedy potrzebował ich obecności. Jednym słowem, w ich sercu był zamęt, ciemność, niepokój. I właśnie do takiego stanu Chrystus przychodzi i zaczyna od tych słów: pokój wam. Bóg tak naprawdę zna nasze serca i wie, czego tak naprawdę pragniemy, gdy jesteśmy w takim stanie jak apostołowie. Pragniemy właśnie dobrej nowiny o pokoju. Musimy też jakoś przypomnieć sobie to, że Słowo Boga ma moc sprawczą. Chrystus, wypowiadając do nich te słowa, ogarnął ich tym pokojem. Oni usłyszeli dobrą nowinę o zmartwychwstaniu, doświadczyli tego pokoju Chrystusa, błogosławieństwa, spełniania się tych słów. I co się dzieje? Czytamy, a to powiedziawszy, dalej czytamy, to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok, uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Owocem tej dobrej nowiny o pokoju jest radość. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Gdybyśmy chcieli w skrócie powiedzieć, czym jest tak naprawdę dobra nowina o pokoju, no to można powiedzieć, że dobra nowina o pokoju to jest Jezus Chrystus. To jest wcielenie obietnicy Ojca. To jest wcielenie miłości Ojca. W tym określeniu dobra nowina o pokoju właśnie zawiera się Chrystus. A w Nim ogniskuje się to wszystko, co jakby najistotniejsze w Bogu. Jego miłość do nas. To, o czym już wczoraj mówiliśmy. Miłość Boga, który tak mnie kocha, że dał Jezusa, abym nie zginął, ale miał życie wieczne. W tych słowach Chrystusa po zmartwychwstaniu, pokój wam, kryje się też prawda o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Jestem zbawiony. Śmierć nie ma nade mną władzy. Jestem przeznaczony do wieczności. I można powiedzieć, że to w skrócie, bardzo w skrócie, dobrą nowinę wymawiamy wierzą w Boga. To jest kerygmat. To są fundamenty naszej wiary. Miłość Ojca, który posyła Syna. Syn otwiera nam niebo. Prawda o zbawieniu. Posyła nam Ducha Świętego. Naszym przeznaczeniem jest wieczność. To wszystko jest wymiar dobrej nowiny. I my to znamy. Ale dopiero wtedy, gdy jakoś ta nowina przeniknie do naszego serca, to my jesteśmy w stanie nią żyć. Bardzo potrzebujemy tego, każdy z nas, żeby jakoś osobiście z ust Chrystusa usłyszeć te słowa: pokój wam. Właśnie w takim stanie, w jakim jesteśmy. W tym wszystkim, co przeżywamy. I konsekwencją otworzenia się na te słowa Chrystusa, przyjęcia tych słów, będzie to, że ten pokój będzie ze mnie emanować. On będzie jakoś przenikać ze mnie. Każdy z nas będzie mógł się stać narzędziem pokoju. Możemy mieć takie obawy, jak to jest możliwe. Dokładnie znamy swoją kondycję. Wiemy, jacy jesteśmy. Swój egoizm, despotyzm. Każdy ma swój arsenał słabości. Jak to jest możliwe, żeby ta dobra nowina o pokoju emanowała ze mnie? Czy ja jestem w stanie w ogóle być narzędziem pokoju? U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czyli znowu, skoro u Boga, to ja muszę być blisko Niego. Bez Niego nie jestem w stanie dawać tej łaski pokoju innym. Jak ktoś powiedział, pokoju nie ma na świecie, bo o pokój na świecie się walczy i to z bronią w ręku. A pokój ma ze mnie emanować. Bardzo ważne w tym byciem narzędziem noszenia dobrej nowiny o pokoju jest zażyłość z Duchem Świętym. Chęć zaprzyjaźnienia się z Nim, bliska relacja. I to jest niezwykle istotne, bo zobaczcie, to spotkanie apostołów z Chrystusem zmartwychwstałym dało im pokój, dało im radość, ale zewnętrznie niewiele zmieniło. Oni dalej siedzieli w wieczerniku i mamy kolejne spotkanie ze zmartwychwstałym i drzwi dalej były zamknięte. Oni dalej siedzieli w wieczerniku, choć pewnie już w innym stanie, bo cieszyli się, że zmartwychwstały jest, że żyje, że spożywa z nimi posiłki. Ale tak naprawdę dopiero łaska Pięćdziesiątnicy spowodowała to, że oni stali się gotowymi nieść to orędzie dalej. Czyli muszą zaistnieć takie dwa elementy. Spotkanie ze zmartwychwstałym, usłyszenie tych słów, pokój wam, pokój tobie, ale też właśnie spotkanie z Duchem Świętym, doświadczenia Pięćdziesiątnicy. Można powiedzieć, że dopiero łaska Pięćdziesiątnicy obuła tych apostołów w gotowość głoszenia dobrej nowiny. Oni wtedy dopiero założyli te buty ewangelizacji, nie wcześniej. Bardzo ważne w poznaniu, w głoszeniu dobrej nowiny o Chrystusie jest to, że my musimy czuć się w tym pewnie. Te sandały, które ci rzymscy legioniści mieli na nogach, były bardzo solidne. Solidnie przywiązane do łydki, takie sznurowane prawie do kolan, ze solidną podeszwą nabijaną ćwiekami, coś takiego jak takie korki nasze. Taki żołnierz stał stabilnie. W boju nie było w stanie nim nic zachwiać. Dlatego ważne jest, żeby to nasze stanie w prawdzie było bardzo mocne. My musimy po prostu znać podstawy wiary. My musimy znać prawdy wiary, żeby się nie zachwiać. Bo szatan będzie chciał, żebyśmy stracili równowagę. Będzie tak działał, żeby nas z tej naszej pewnej pozycji, z tego stania na nogach wytrącić. Bardzo ważne... To nam da przyjaźń z Duchem Świętym, żeby nie wciągnąć się nie pójść tam, gdzie rzeczywiście nie ma Boga, nie ma prawdy objawionej. To jest niebezpieczeństwo na przykład różnych, niektórych prywatnych objawień, nie oława. Czyli takie rozeznanie, co pochodzi od Boga. Bo jeżeli ja mam nieść dobrą nowinę o Chrystusie, no to ja muszę wiedzieć, co jest sensem tej dobrej nowiny, jakie są prawdy wiary, czyli taka czystość wiary, walka o to, żeby tak było, bo wtedy będę stać pewnie na nogach. Kiedy jeszcze mogę stracić równowagę? Kiedy jakby te moje żołnierskie buty no nie spełnią swojej roli? Ano wtedy, kiedy ja z prawd wiary zacznę wybierać to, co mi się podoba. Można powiedzieć tak obrazowo, że każda z tych prawd wiary to jest jak właśnie taki ćwiek wystający z podeszwy tych bojowych butów. On sprawia, że ja się nie chwieję, że dobrze ta noga przylega do podłoża. No jeżeli ja zacznę sobie wybierać, usunę jeden, drugi, potraktuję prawdy wiary wybiórczo, no to nie ma szans, nie będzie wtedy stabilnej pozycji. Łatwo będzie mną zachwiać. Takim sposobem rozeznania, czy to, co ja chcę głosić, czy to jest rzeczywiście dobra nowina o Chrystusie, to takie dwa kryteria, czy jest to zgodne z Pismem Świętym i czy jest zgodne z nauką Kościoła. I to daje mi bezpieczeństwo, posłuszeństwo Kościołowi. To jest solidny jakby podeszwa tych moich butów. Posłuszeństwo pasterzom Kościoła. Zobaczcie, Święty Ojciec Pio miał okres taki w życiu, że zabroniono mu spowiadać. I on w pokorze to przyjął. Posłuszeństwo Kościołowi. A Pan Bóg sam upomniał się i zatroszczył o to, żeby on do tej posługi wrócił. Żeby w konfesjonale mógł w taki szczególnie mocny sposób głosić dobrą nowinę o pokoju, o pojednaniu nas z Ojcem. Tu też chciałabym wspomnieć o czymś takim, jak pewne niebezpieczeństwo głoszenia łatwej wiary. Żeby kogoś nie zrazić, nie urazić, nie zniechęcić. Ja myślę, że jakoś tak widać to w Kościele, tak uogólniając na zachodzie Europy. Powiedzmy, wyrzucono z kościołów konfesjonału. Spowiedź sakramentalna przestała tam, powiedzmy, istnieć w wielu miejscach. I co z tego? Kościoły są puste. Tam nie wolno na kazaniach mówić o pewnych trudnych prawdach wiary, o wymaganiach moralności, żeby nie zrazić ludzi. I kościoły są puste. Jakiekolwiek upraszczanie wiary nie jest gwarantem przyciągnięcia, wręcz przeciwnie. To jest droga porażki absolutnej. Kolejna taka prawda związana z tymi butami. Słuchajcie, one nie muszą być modne. Jest taka tendencja, świat jakby do tego zachęca, że głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny o pokoju musi być poprawne politycznie. Musi się wpasować w tendencje współczesnego świata. Tymczasem nie. Prawda, dobra nowina o Chrystusie jest niezmienna. I te nasze buty mogą być niemodne. Ktoś z boku może powiedzieć, są przestarzałe, są staroświeckie, jesteśmy zacofani. Po prostu musimy się z tym zgodzić, że jeżeli zechcemy obudzić gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju, o Chrystusie, to musimy się zgodzić na to, że będziemy uznani za niemodnych, za przestarzałych, za staroświeckich. I jeszcze takie jedno porównanie. Jesteśmy w butach. Co przeszkadza nam w tym głoszeniu? No jak zwykle pycha. Ona się tu przewija jakoś jak ten refren. Pycha jest tym, co nam przeszkadza w głoszeniu Bożego Słowa. I na zasadzie porównania. Pycha jako wywyższanie się. To słuchajcie, tak jakbyśmy do boju szli na szpilkach. Taki efekt. To nie jest obuwie do walki ze złem. Teraz jeszcze taka ważna sprawa związana z walką duchową i właśnie z tym obuciem gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Że takie zwrócenie uwagi na taką sprawę, że walka duchowa w naszym życiu ma jakby takie dwa wymiary. To jest walka o mnie i walka o innych. I ten element uzbrojenia, to obucie nóg w gotowość głoszenia dobrej nowiny, jakoś szczególnie, choć nie tylko, akcentuje właśnie ten drugi wymiar, walki o innych. Bo można powiedzieć, że to wezwanie do obucia tych nóg, w gotowość głoszenia, to jest po prostu wezwanie do ewangelizacji. I ono no, siłą rzeczy wiąże się z moją walką o innych. To jest otwieranie moich braci i sióstr na prawdę o Chrystusie, o Jego zwycięstwie, o Jego zmartwychwstaniu. I ważne, żebyśmy mieli świadomość, tak jak o czym już mówiliśmy, że każdy z nas ma mieć pełną zbroję Bożą, że nie możemy stanąć na bosaka do tej walki, to właśnie to, że ewangelizacja jest zadaniem każdego ochrzczonego. Też mnie. I nie zawsze chodzi o to, żebyśmy każdego spotkanego człowieka zaczepiali i na siłę mu wciskali prawdę o tym, że Bóg go kocha. Nie zawsze chodzi o to, żebyśmy tak nachalnie to głosili. Nieraz świadectwo słowa też jest potrzebne, ale jakby trzeba zacząć od tego, żeby była to ewangelizacja życiem. Każdy z nas może zadać sobie pytanie, czy ja tak żyję, że ktoś patrząc na mnie jest w stanie powiedzieć, tak, ona należy do Chrystusa. Ona jest chrześcijanką. I w dodatku powiedzieć, też chcę tak żyć. To jest bardzo ważne, świadectwo naszego życia. Mamy być światłem świata. Mamy świecić światłem Chrystusa. I solą ziemi. Nie zawsze jest to wygodne i łatwe. Takim sprawdzianem, czy ja mam te sandały na nogach, jest to, czy jestem narzędziem pokoju. To jest dobra nowina o pokoju. I tu taki element franciszkański. Modlitwa świętego Franciszka właśnie o to, aby Pan go uczynił narzędziem pokoju. Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. Tam, gdzie nienawiść, pozwól mi siać miłość. Gdzie krzywda, przebaczenie. Gdzie zwątpienie, wiarę. Gdzie rozpacz, nadzieję. Gdzie mrok, światło. Tam, gdzie smutek, radość. Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał. Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał. Nie tyle był kochany, ile kochał. Pierwsze wezwanie. Uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. I potem jakby święty Franciszek rozwija, co się w tym pojęciu mieści, jak ono jest pojemne. To jest miłość, to jest przebaczenie, wiara, nadzieja, światło, dawanie pociechy, szukanie zrozumienia innych, kochanie, miłość. I mogę pytać, czy te elementy są obecne w moim życiu? Na ile są obecne, to na tyle to moje świadectwo życia jest wiarygodne. Ono będzie miało moc jakoś przyciągającą, emanującą na innych. One, te elementy, jakbyśmy tak nazwali, to są warunkiem skutecznej ewangelizacji życiem. Być narzędziem pokoju to być narzędziem jedności. Być narzędziem pojednania. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze tak o Chrystusie. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością. bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzkości stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. W ten sposób jednych, jak i drugich, znów pojednać z Bogiem, w jednym ciele, przez krzyż. W sobie zadawszy śmierć wrogości, a przyszedłszy, zwiastował pokój. Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko. Bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. To jest list do Efezjan, rozdział 2, wers 14-18. On też streszcza istotę dobrej nowiny o pokoju. Czyli po pierwsze, dobra nowina burzy mur wrogość. Jedna nas z Ojcem. I to pojednanie dokonało się przez krzyż. Jednych, jak i drugich, znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. I co to nam mówi? Że jedność kosztuje. Że ona dokonuje się przez krzyż. Że o jedność trzeba walczyć. Dobra nowina o pokoju to jest właśnie głoszenie tego aspektu pojednania na tych trzech poziomach. Pojednanie z Bogiem, pojednanie nas między sobą, braci, sióstr i wreszcie pojednanie mnie samego ze sobą samym. To jest bardzo ważne, bo wtedy potrafię też spojrzeć na siebie oczami Boga. Jeśli Bóg mi przebaczył, to ja sobie też. I konkretnym wymiarem tego pojednania, który obejmuje te trzy płaszczyzny, jest oczywiście spowiedź. Każda moja spowiedź to jest spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem i usłyszenie tych słów, które On powiedział do apostołów. Pokój wam. On mówi to wtedy do mnie. Pokój tobie. Obmywa mnie w swojej krwi i wodzie, pokazuje mi rany i mogę się uradować. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. I z tego pojednania z Bogiem sakramentalnego wypływa, z tym się łączy moje pojednanie z bliźnimi. To jest moje postanowienie poprawy i pojednanie ze sobą, przebaczenie sobie. Teraz taka bardzo istotna rzecz, która wydaje mi się ważna, żeby ją podkreślić w kontekście naszej grzeszności, mojej grzeszności. Nie bójmy się mówić o Panu Bogu wtedy, kiedy jest z nami nie najlepiej duchowo, kiedy nie jesteśmy doskonali. Jeżeli w tym mówieniu o Panu Bogu ja będę stawać w prawdzie i mówić o swojej słabości i o mocy Boga, to takie świadectwo ma wielką moc, Bożą moc, moc przyciągania ludzi do Boga. I słuchajcie, to jest bardzo istotne. Bo nie możemy czekać na swoją doskonałość. Po prostu mogłoby to bardzo długo trwać, że ja się uporam ze wszystkimi swoimi słabościami, grzesznością, ja wtedy będę mówić o Bogu. No to jest po prostu niemożliwe. I nie możemy dać się zastraszyć, bo to są właśnie pokusy złego, które chcą ściągnąć z naszych nóg to obuwie gotowości głoszenia dobrej nowiny. Szatan chce, żebyśmy te sandały bojowe odstawili na bok. Taki potrzeb. Jak możesz o tym mówić, skoro sam tym nie żyjesz? Jak ci nie wstyd stawać i mówić coś w imieniu Boga? Bardzo trudno, doświadczając swojego grzechu, jakby odważyć się mówić o Panu Bogu. Ale wtedy właśnie mówię, tak jak wczoraj, prawda o sobie. Nicość, która głosi moc Boga. Powiedzmy, jedno nie zaprzecza drugiemu, to jest ściśle ze sobą związane. W chwilę swojej słabości ja po prostu zaświadczam, jak Bóg jest mi potrzebny i jak bez Niego nie dałabym sobie rady. Nie czekajmy na swoją doskonałość. Bo Chrystus chce, żeby każdy z nas niósł tę dobrą nowinę o pokoju. Chce, żeby każdy z nas był narzędziem pokoju w świecie. I to jest taki bardzo praktyczny wymiar walki duchowej, walki o innych. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I świadomość, że każdy z nas ma na tej drodze jakieś zadanie, jakąś misję, jakiś wycinek, jakąś rolę do spełnienia. I nie zawsze chodzi o wielkie rzeczy. Chrystus pyta o wielką miłość. To nie muszą być jakieś wielkie akcje ewangelizacyjne. To mogą być małe gesty świadczące o Bogu, o Jego obecności w moim życiu. I bardzo ważne jest, żebyśmy walczyli o to, aby te dwa elementy świadectwa, świadectwo życia i świadectwo słowa jakoś się w naszym życiu uzupełniały. My ze swojej strony możemy wszelkich starań, powiedzmy, dokonywać ze świadomością, że Duch Święty będzie to wszystko scalał i On uczyni to skutecznym. Jakoś tak dzisiaj to do mnie dotarło, że właśnie pierwszy element to jest gotowość. O resztę zatroszczy się Pan Bóg. Że nieraz jest tak, że Bóg pyta nas o gotowość i dopiero gdy podejmiemy jakieś zadanie, On udziela łaski do wypełnienia tego zadania. Można powiedzieć tak, no nie ma co dawać komuś jakichś darów i charyzmatów, skoro nie wiadomo, czy ta osoba się zaangażuje. To jest takie moje myślenie. Gotowość i Bóg na tej mojej gotowości będzie budował dalej. On się zatroszczy o to, żeby to moje świadectwo było skuteczne. Decyzja należy do mnie. Czy wchodzę w to, czy ubieram te buty. Tak jak powiedziałam, ewangelizacja ma takie dwa wymiary. Ten wymiar zewnętrzny, walka o innych, ale muszę mieć świadomość, że jakoś pośrednio czy bezpośrednio bardzo to moje zaangażowanie wpływa na mnie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Jeżeli ja nie będę dzielić się wiarą w Chrystusa, jeżeli nie będę głosić dobrej nowiny o pokoju, to moja wiara stopniowo będzie zamierać. Będzie stopniowo dochodzić do takiego duchowego letargu, a potem śmierci. Ktoś kiedyś taki przykład podał, że do Morza Martwego wpływają 153 rzeki. Każda niesie do tego morza słodką wodę. A to morze jest bezodpływowe. Ta woda tam zostaje. I to jest właśnie dobry przykład tego, co może być z nami, gdy my będziemy próbować magazynować łaskę. Z tym związane jest takie też niebezpieczeństwo, nazwałabym to łakomstwa duchowego. To znaczy, próbujemy złapać różne rzeczy. Jeździmy od rekolekcji na rekolekcję. Znaczy, chodzi mi tylko o wyakcentowanie pewnych rzeczy. To nie jest samo w sobie złe, tylko napełniam się łaską i od razu tą łaskę rozdaję. Po prostu nie jesteśmy przeznaczeni do magazynowania, bo stanie się coś takiego jak z Morzem Martwym. Chrześcijanin to jest człowiek, który rozdaje. Nie mogę magazynować. Musimy mieć świadomość, że właśnie głoszenie dobrej nowiny o pokoju to jest wchodzenie na teren nieprzyjaciela. To jest teren niebezpieczny, tam jest wiele pułapek. To jest takie minowe pole. Dlatego trzeba nam wiele roztropności i mądrości Bożej, żeby na tym polu się poruszać. Chrystus mówi, bądźcie nieskazitelni jak gołębice i przebiegli jak węże. Czyli tak ma wyglądać ta nasza gotowość głoszenia, nieskazitelność i roztropność. To znaczy, ja muszę wiedzieć, kiedy mogę bezpośrednio zacząć głosić Chrystusa. Nie zawsze i nie każdemu należy w danym momencie głosić dobrą nowinę o pokoju, przynajmniej słowem. Myślę, że tego doświadczamy nieraz w naszych relacjach rodzinnych. Trudno jest ewangelizować w swoim domu. Prorok jest niemile widziany w swoim kraju. Taka roztropność i ciągłe pytanie Pana Boga, czy to jest Jego wola, jak On to widzi. Ten niebezpieczny teren przeciwnika to też nas nieustanny kontakt z głównodowodzącym. Chrystus stoi na czele armii. Więc to jest moja więź z Nim. Ja muszę mieć Go nieustannie na oku. To On ma kierować moje nogi tam, gdzie On chce. To jest modlitwa. To jest życie sakramentalne. To jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest Eucharystia. Idąc z Nim w Eucharystii, jestem jak monstrancja. Te moje obute nogi mogą Go zanieść w różne miejsca. I na koniec taki fragment, cytat wypowiedzi Daniela Anża, wielki ewangelizator współczesny. Kilkadziesiąt lat swojego życia poświęcił ewangelizacji. I on powiedział coś takiego. Ewangelizować to przekazywać życie. Rodzić dzieci dla Boga. To nie jakieś zajęcie, ale pasja. Pasja, która wskrzesza umarłych. To współczucie. Potrzeba serca. To pasja, która wskrzesza umarłych. Czytając jakieś życiorysy świętych, mamy nieraz jakiś podziw, są tam właśnie opisy wskrzeszania zmarłych. A to jest dostępne dla każdego z nas w sferze duchowej. Każdy z nas może wskrzeszać umarłych. To jest nasze zadanie. Ufność i nie ma rzeczy niemożliwych. Ewangelizacja to nie zajęcie, to pasja, która wskrzesza umarłych, to potrzeba serca. Amen.